Tyle ekonomii, a my wracamy do twardej, choć metafizycznej, jak to podkreślamy w dzisiejszym poranku rzeczywistości. Generał lejtnant Chryhory Omelczenko z SBU, czyli Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, stwierdził, że katastrofa w Smoleńsku była spowodowana czynnikiem ludzkim, czyli po prostu był to spisek, a osoby, które przeżyły, były dobijane. Szokujące. Dlatego dzwonimy do Pawła Bobołowicza, naszego eksperta do spraw ukraińskich, przebywającego w Kijowie, który jest jednocześnie naszym korespondentem w Kijowie. Dzień dobry, panie Pawle. Halo?
Dzień dobry, witam Dzień dobry. Serdecznie, chociaż ja państwa słyszę kiepsko, mam nadzieję, że wy mnie słyszycie trochę lepiej.
Słyszymy dobrze, jak na Ukrainę to nieźle. Czy słyszał pan o rewelacjach generała lejtnanta Chryhorya Omelczenko?
Chociaż sprawa jest poważna i ten dopis poważny, to niestety wszystko to przypomina trochę głuchy telefon. Faktycznie Grigory Omelczenko to były generał Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, był pracownik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Był też ukraiński polityk, który przez wiele lat był deputowany Rady Najwyższej. Ale w tej swojej wypowiedzi dotyczącej katastrofy w Smoleńsku, sprawy, która przecież dla nas jest tak ważna, a każdy element dla nich wywołuje wielkie zainteresowanie opinii publicznej, no niestety generał posługuje się informacjami, które są informacjami absolutnie. To nie są jakieś ekskluzywne informacje ze służb ukraińskich, jakby wynikało z faktu chociażby tego, że właśnie jest to generał Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Grigory Omelczenko powołuje się na zapis dokonany telefonem komórkowym, czyli właściwie na te zdjęcia, które wszyscy znamy. I mówiąc o wystrzałach, o dobijaniu, mówi po prostu o materiale, który jest zamieszczony w internecie. Podobnie sprawa dotyczy kwestii rzekomego przekazania dokumentów przez Amerykanów. Tu z kolei generał powołuje się na opinię anonimowej dziennikarki amerykańskiej, nie wskazując jej z imienia i nazwiska. W związku z tym fakty przedstawione przez generała ani nie są nowe, ani też nie są oparte na potwierdzonych źródłach. Dodatkowo ta opinia została przedstawiona w bardzo kontrowersyjnym programie, jakim jest program dziennikarza, ukraińskiego dziennikarza Gordona. Ten program nie cieszy się wielkim uznaniem wśród opiniotwórczych środowisk na Ukrainie. Sama postawa Gordona jest też bardzo kontrowersyjna, a kanał, w którym został wyemitowany ten program, bardzo często jest związany z ukraińskimi oligarchami. To wszystko powoduje, że ciężko jest brać bardzo poważnie te słowa byłego ukraińskiego funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, a raczej trzeba patrzeć na cały kontekst tej jego wypowiedzi, na to, że powołuje się na fakty, które są już powszechnie znane i na to, że bardziej jest w ostatnim czasie politykiem niż faktycznie pracownikiem służb specjalnych Ukrainy.
Czyli z dużym dystansem traktujemy te rewelacje. Sprawa druga, przyszłość Michaiła Saakaszwilego. Wokół tego dużo zamieszania na Ukrainie. Ostatnio mówi się o tym, że będzie trwał proces ekstradycji do Gruzji.
No, przypomnę może kilka faktów. Michaił Saakaszwili został wypuszczony przez sąd, po tym jak wcześniej został zatrzymany przez ukraińskie służby. Po wypuszczeniu przez sąd nie zaprzestał swojej aktywności politycznej. W ostatniej niedzielę 17 grudnia jego zwolennicy zebrali się w marszu na rzecz impeachmentu, oczywiście impeachmentu prezydenta Petra Poroszenki. Marsz według ukraińskich służb zgromadził około 2000 ludzi. Inne źródła wskazują jednak liczbę większą, nawet 5000, a może więcej. Zwolennicy Saakaszwilego próbowali wedrzeć się do Międzynarodowego Centrum Kultury i Sztuki, które jest nazywane jeszcze z dawnych czasów Pałacem Październikowym, podczas rewolucji godności z budynków przejętych przez protestujących. Tym razem jednak budynek był strzeżony przez Gwardię Narodową i Policję, a w czasie próby wtargnięcia do niego w środku odbywały się imprezy kulturalne. Służby porządkowe zaatakowane przez część protestujących użyły gazu łzawiącego, a w stronę funkcjonariuszy rzucano petardy, ciężkie przedmioty i również użyto niewiadomego gazu. Ostatecznie 32 funkcjonariuszy odniosło rany. Saakaszwili wezwał swoich zwolenników, by nie szturmowali tego Pałacu Październikowego, a później wyjaśniał, że wcale właściwie nie miał zamiaru zajmować go siłą. Te wydarzenia wywołały bardzo duże kontrowersje i protesty, zresztą nie tylko opinii publicznej, publicznej na Ukrainie, ale też w środowisku amerykańskich. Prezydent, były prezydent Gruzji próbował w zawiły sposób tłumaczyć, że on wcale nie namawiał do szturmu i zajęcia Pałacu Październikowego, a że jedynie chodziło mu o to, tylko że tam będzie miał biura jego sztab jego formacji, która cały czas przecież protestuje pod Radą Najwyższą. Dzisiaj Rada Najwyższa ma swoje posiedzenie i zwolennicy Saakaszwilego mają przed Radą Najwyższą takie miasteczko namiotowe, tam cały czas protestują, głównie teraz domagając się faktycznie impeachmentu Poroszenki. To stał się taki główny zarzut. Co do przyszłości Saakaszwilego, przypomnę, że w tym momencie jest on bezpaństwowcem po utracie najpierw obywatelstwa gruzińskiego, a teraz obywatelstwa ukraińskiego, korzysta ze statusu bezpaństwowca. Jednocześnie Ukraina prowadzi przeciwko niemu dochodzenie w sprawie właśnie otrzymywania finansów z terytorium Federacji Rosyjskiej od byłego ukraińskiego oligarchy Kurczenki. Takie rzekome właściwie dowody przedstawił generalny prokurator Ukrainy w bardzo widowiskowy sposób, puszczając nagrania rozmów, których uczestnikiem miał być Saakaszwili na forum Rady Najwyższej. Te jednak dowody, tak jak już wcześniej powiedziałem, nie przekonały ukraińskiego sądu, który na czas śledztwa pozwolił Saakaszwilemu być na wolności. Czy Ukraina rzeczywiście chce doprowadzić do deportacji Saakaszwilego? Na pewno w tym momencie Saakaszwili chciałby być głównym przeciwnikiem prezydenta Poroszenki i na tym budować swoją pozycję polityczną na Ukrainie. Jak widać jednak po liczbie zwolenników, którzy biorą udział w tych protestach, a to trzeba też powiedzieć szczerze, 2000 czy 5000 osób na taki protest w Kijowie, to nie są oczywiście olbrzymie liczby, widać, że Saakaszwili jednak nie ma tak potężnej popularności, jaką pewnie pragnąłby mieć. Z drugiej strony każdy ruch władz wobec jego strony, taki jak próba na przykład zatrzymania go, czy próba osadzenia w więzieniu, wywołuje kontrowersje i wiele głosów na Ukrainie, które po prostu uważają, że postępować z przeciwnikami politycznymi nie można.
Dziękuję. Sprawy ukraińskie wyjaśniał nam Paweł Bobołowicz, korespondent naszego radia w Kijowie. Miłego dnia.
Dziękuję serdecznie. Miłego dnia również.
Dziękuję. Jest 9:43, a nas odwiedził nowy gość, pan Andrzej Dębiński, specjalista do spraw teleinformacji, nieprecyzyjnie czasem nazywanej cyfryzacją.
Tak.
Zajmuje się pan także wojną hybrydową?
Nie zajmuję się, ale już w latach 90. na samym początku tych ludzi, których mogę, uczulałem na przykład na niektóre programy. Emanacją z Nowosybirska, chodziło mi o program antywirusowy Kasperskiego.
O właśnie, coś o tym niech pan nam opowie.
Który...
Bo wielu z nas jeszcze ciągle używa programu Kasperskiego.
No, jeżeli nie robią żadnej działalności politycznej ani gospodarczej, tylko powiedzmy kulturalną, to powiedzmy, że mogą. Ale jest to, w moim przekonaniu oczywiście, na podstawie moich badań, był to program, który stwarza ogromne zagrożenie. Szczególnie w którym momencie? W momencie, kiedy ktoś zapuszczał ten program w swoim komputerze, dostawał informację, masz tam 17 wirusów czy 23 i czy chcesz oczyścić, tak. I w tym momencie było, w moim przekonaniu podkreślam, było wczytywanie całego zasobu komputera gdzieś tam dla przeczyszczenia, prawda? I to trwało zawsze bardzo długo. To jest zastanawiające, że to oczyszczenie trwało czasami kilkanaście minut, bo była kwestia penetracji. I oczywiście w mojej firmie zakazałem, komu mogłem, mówiłem o tym. Nie tylko w Polsce, ale też we Francji. No ale to był głos trochę wołającego na puszczy. No, bo...
A czy tych zagrożeń czających się w sieci jest więcej?
Jest więcej. Dlaczego? Dlatego, że no raz, że jest, no powiedziałbym, taki wywiad gospodarczy. A to jest wywiad gospodarczy, powiedziałbym, że na szczeblu państwowym. Różne państwa mają swoje interesy. Ale jest też wywiad gospodarczy na szczeblu poszczególnych spółek, konkurentów, która jedna chce zniszczyć, dowiedzieć się o ceny. Na przykład, no nie będę mówił nazwy, ale przez taki podsłuch, to już było wiele lat temu. Była nawet interwencja prezydenta Francji Chiraca, kiedy gdzieś tam na Dalekim Wschodzie był pewien kontrakt, szczegółów nie będę mówił z określonych względów. i kiedy przekazywano faksem ostatnią ofertę cenową francuskich firm na duży rynek, bardzo duży rynek azjatycki, zostały te informacje cenowe przechwycone i oczywiście konkurent szybko zmienił ceny i wygrał. No, była to nawet wtedy interwencja Chiraca, który nawet...
Czyli aż na szczebel prezydenta do
bo to był duży kontrakt przegrany. No, nawet wskazał, w którym miejscu ten podsłuch nastąpił. Nie będę tu wymieniał, bo to jest na terenie jednego z państw europejskich.
A czy... Bo tradycyjnie mówimy, że Rosjanie specjalizują się w produkcji takiego złośliwego oprogramowania, szpiegowskiego oprogramowania. Mało mówimy o izraelskim, na przykład Stuxnet, który został wpuszczony do wirówek w irańskich instalacjach atomowych i zniszczył właściwie cały system informacyjny. Mało też mówimy o programie na przykład Pegasus, też wyprodukowanym w Izraelu.
Wie pan, to jest tak. Dużo firm, nawet bardzo dużych, idzie na łatwiznę. Jeżeli my mamy otoczenie informacyjne, nazwijmy świata, tą chmurę internetową teraz, mamy swój własny zasób. Mamy ten komputer, ten frontalny, który odbiera pierwszy kontakt i mamy potem sieć wewnętrzną. Praktycznie, nie wiem, bo tego nie badałem, ale praktycznie 99,99 firm używa dla celu bezpieczeństwa programy dostarczone przez światowe firmy. Bardzo inteligentne i tak dalej. No ale co się okazuje? Włamania są wszędzie, nawet do Pentagonu, nawet do rządowych. Ja na przykład w mojej skromnej działalności informacyjnej powiedziałem sobie tak, znaczy kwestia przewidywania, właśnie to, co chciałem mówić, w cyfryzacji kraju czy danego regionu musimy myśleć o tym, co jest teraz, co będzie jutro, co będzie za 10 lat i co się dzieje wokół w otoczeniu albo moim konkurencyjnym, albo krajów ościennych. I dopiero wtedy mogę zrobić w pełni bezpieczny system. No, ja nie chcę zachęcić oczywiście hakerów, żeby atakowali moje systemy, ale proszę mi wierzyć, że czasami dziennie jest 3900, 2900, około 3000 prób dziennie wejścia w systemy, które ja zrobiłem osobiście w mojej firmie. I to z różnych krajów, bo to przez z Gruzji, nawet z Afryki, bo to przez komputery wypożyczone chwilowo do ataku. I nigdy do tej pory nie udało się włamać do mojego systemu informacyjnego, a to jest system, który ma ileś milionów danych osobowych i tak dalej, no wymaga zabezpieczenia. Dlaczego? Bo zainwestowałem w latach 90. na początku i wykonałem swój własny program kontaktu mojego systemu z otoczeniem. I teraz nawet jak hakerzy pracują nad tym, żeby przełamać programy bezpieczeństwa jednej konkretnej firmy czy dwóch, to im nie warto pracować nad jednym, jedynym, jednostkowym systemem. Ale to jest właśnie ta linia, żeby na tym odcinku należy zwrócić uwagę, żeby po prostu bardzo inteligentnie podchodzić i nie zakładać, prawda, że no wszyscy są dobrzy i wszyscy chcą naszej pomocy i wszyscy się chcemy dzielić. A poza tym jest nawet kwestia intymnego otwierania się. Przecież na przykład niektóre informacje mogą w systemie nadzoru, w danym systemie informacyjnym danej firmy, czy danej struktury, czy rządu, czy ministerstwa, mogą przewidywać nawet strefy czasowe, w których godzinach, jakie dane mogą być udostępnione i komu, i na jakim kodzie, i jeszcze jak. Także to czasami dziwi taką nieporadność, bo w końcu, że no, na przykład w bankach, no, że to jest tak, jakby no, wybitni informatycy wydający ogromne pieniądze, bo to są przecież duże pieniądze na wydawanie, jakby nie, no, nie można było zrobić takich zabezpieczeń, które wymagają nie tyle z techniki, ale z logiki, z matematyki. No z ostrożności, że tak powiem, w przewidywaniu, które dane mogą być poszukiwane i w jaki sposób się zabezpieczyć, nawet jakby ktoś się włamał już do środka, to żeby system natychmiast go wyłączał. Jak na przykład o godzinie 3 w nocy na przykład chciał pobrać dane, do których prawo ma na przykład tylko premier albo minister. Mhm. To nie da. Teraz się wchodzi i się po prostu czepia się całą bazę danych.
Polska jest w gronie krajów, które jakoś zabezpieczają swoje systemy, czy raczej to jest słabo?
Wie pan, trudno powiedzieć, dlatego że to są dane no, wrażliwe i się nikt tym nie chwali, czy ma, czy nie ma, czy jak. Natomiast nie należy tutaj się skupiać na technice, na samym programie. A mamy program najlepszej firmy, prawda? Tylko należy właśnie na przykład zrobić analizę, jakie mamy zagrożenia, jakie są mamy teraz, jakie możemy mieć, jakie może mieć przypadkowe, bo też wchodzą przypadkowe I jakie mamy zagrożenia nawet od małych jednostek jakichś, czy od wywiadów, bo to też różnie bywa, czy służb, które są ukryte. I system musi być inteligentny nie tylko na tym frontalu pierwszym przyjmującym kontakt z otoczeniem, ale musi być też wewnętrznie. To jakby tych strażników takich musi być bardzo dużo i to muszą być strażnicy, którzy działają jakby w jednym wielkiej filozofii, takim bloku logicznym bezpieczeństwa. Gdzie, no, ja to porównam trochę do pracy, jak kiedyś rozpocząłem pracę w takiej ówcześnie największej grupie finansowo-ubezpieczeniowej francuskiej. Tam się wtedy programowało jeszcze, ogromne przetwarzania były, ale to były lata 80., początek, w asamblerze, gdzie programowanie trzeba było do bitu. Jeżeli się ktoś pomylił o jeden bit, to na tym te dane się zakładały i wszystko padało. Czyli to wymagało ogromnej analizy szczegółowej informacji. Ja myślę, to oczywiście nie jest przykład do naśladowania, ale to powodowało, że trzeba było przewidywać, co się dzieje, co się może dziać z każdą informacją. Ona jest na przykład teraz taka, bo zbieramy dane z jakiegoś regionu z Alzacji, ale jeżeli będziemy zbierać całej Francji, to wtedy może to pole trzeba przewidzieć. Cały czas było przewidywanie i może to jest takie dobre odniesienie właśnie, żeby każda informacja była widziana i widziana była jakby ewolucja tej informacji w bazie danych, żeby przewidzieć, jakie ona może mieć zagrożenia czy skutki w zakresie negatywnych działań otoczenia.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Andrzej Dębiński, specjalista do spraw systemów informatycznych.
Żałuję jeszcze, że jakby można coś dopowiedzieć, jedno zdanie o cyfryzacji.
Proszę bardzo.
A więc tak, to też jest taki zachwyt z pojęciem cyfryzacja. No oczywiście mamy bardzo wielu specjalistów cyfryzacji. Ja mówię to cały czas moim skromnym zdaniem.
A pan bardziej systemy teleinformatyczne.
Tak, no właśnie, to jest, bo informacja, żeby była elementem wspierania rozwoju kraju, czy przedsiębiorstwa, czy jednostek nawet w społeczeństwie, ona musi być po pierwsze prawdziwa, po drugie zweryfikowana po wprowadzeniu, powiem w jakiś sposób, po trzecie dostępna w bezpieczny sposób i po czwarte, mówiąc o cyfryzacji, trzeba zerwać z pojęciem, no ja to widzę, bo jestem uczulony, ale nazywamy hasłem cyfryzacja to, że czytam w internecie kilka dni temu, no nie chodzi o podanie ministerstwa czy nazwy, kto to robił, ale ogromne osiągnięcie cyfryzacji, że formularz Z10, ja to parafrazuję, Z10 czy Z13 takiej firmy, na przykład ZUS-u, który trzeba było wypełniać.
Jest dostępny elektronicznie.
I ogromny sukces, to w ogóle nie jest cyfryzacja kraju. To jest jeden z elementów bardzo małych, technicznych, taki program można wykonać. Dobry informatyk za 2 godziny wykonuje program, łącznie z założeniem bazy i zrobieniem strony i tak dalej. Cyfryzacja to jest jakby przeniknięcie całej filozofii potrzeb kraju, na przykład Polski. Jakie mamy potrzeby rozwojowe? Jakie mamy hamulce? Co jest ważne, żeby mieć przewagę konkurencyjną nad otoczeniem ekonomicznym i tak dalej, i tak dalej. Czyli my musimy w ogóle zmienić myślenie. Teraz jest, ja to przynajmniej tak obserwuję, że mówiąc cyfryzacja, myślimy obrazami, czyli papierami. Mamy dokumenty, i chcę mieć je dostępne przez internet, bo od tego mamy. A nie myślimy o tym, że cyfryzacja powinna stworzyć w ogóle nową jakość informacji, sposób interaktywnej komunikacji i jakby pobierania informacji, tworzenia jej nawet.
Do tego jeszcze wrócimy. Nasi słuchacze już są rozbudzeni intelektualnie i przyjęli dzisiaj sporo ekonomicznej, politycznej, politologicznej i cyfryzacyjnej wiedzy. Myślę, że już dziś im tego wystarczy. Naszym gościem był pan Andrzej Dębiński. Jak państwo słyszeli, wysokiej klasy specjalista, który jeszcze będzie nas odwiedzał i być może nawet odpowiadał na pytania, które państwo prześlecie.
Jest bardzo ważna cyfryzacja.
A będą dotyczyć właśnie cyfryzacji, bezpieczeństwa w sieci. To ciekawe rzeczy. My już powoli się żegnamy. Żegna się Karol Smyk, który audycję zrealizował. Łukasz Jankowski, który naszą audycję przygotował. I sprawca tych metafizycznych zakłóceń, czyli Witold Gadowski. A na sam koniec jeszcze zrobię prywatę i puścimy piosenkę z Białego Dunajca, ale wcale nie góralską, nie góralszczyznę. Dla oczu niewidoczne najważniejsze jest...